Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura zapraszamy Państwa do Krikoteki w przeddzień, albo tak ładnie się mówi, w Wigilię, kolejnej rocznicy śmierci Tadeusza Kantora. No, osobliwe to są obchody, rzadko akurat celebrujemy ten moment odejścia, ale w przypadku Tadeusza Kantora wszystko jest bardzo głęboko uzasadnione i przemyślane. A próbująco kiwa głową, patrząc na mnie, dyrektorka Krikoteki Natalia Zarzecka. Dzień dobry, witam Cię.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
I kuratorzy wystaw, bo w tym roku dwie ekspozycje, na które będziemy Państwa zapraszać. Małgorzata Paluch-Cybulska, kłaniam się.
Dzień dobry.
Wystawa przy ulicy Siennej w Galerii Pracowni Tadeusza Kantora oraz Kamil Kujtkowski. Przedstawiam Cię na końcu, bo jesteś najmłodszy i na dodatek
słusznie.
Jesteś facetem.
Dzień dobry.
Czyli wystawa przy ulicy Nadwiślańskiej. Sztuka współczesna, no ale też z takim bardzo kantorowskim piętnem, pieczęcią.
I no tak zobaczymy.
I nie. Zobaczymy. No ale na pewno z kręgu Tadeusza Kantora,
tak,
prawda? Dobrze, Natalio, powspominamy, bo zawsze o tej porze roku się spotykałyśmy i ty zapraszałaś, potwierdzałaś, że na ulicy Kanoniczej staną żywe pomniki. To już drugi sezon, czy trzeci sezon nieobecności?
Przez pandemię trzeci.
No właśnie.
Ale tak, czy drugi? Trzeci.
No
drugi.
Tak, i tutaj okazuje się, że w ogóle nikt z nas nie jest przygotowany do tej rozmowy. Trzeci, z całą pewnością.
Tak, ponieważ jedno jest pewne, że w ubiegłym roku odszedł Jan Książek, czyli ostatecznie...
Projekt dobiegł końca, można powiedzieć. Prawda? Wchodzę ci w słowo, ale chyba odważnie można to przypieczętować.
Tak, bo przypomnijmy, że żywe pomniki, jak w ogóle całe celebracje związane z 8 grudnia, czyli faktycznie z rocznicą śmierci Tadeusza Kantora, to gdzieś odpowiedź na potrzebę, którą wokół tej daty, wokół tego dnia stworzyli jego współpracownicy najbliżsi, czyli aktorzy. I to oni w rok po jego śmierci postanowili zrealizować nie wymarzoną, ale nigdy nie doprowadzoną do finału wizję Tadeusza Kantora ustawienia żywych pomników, czy też pomników zwycznych wędrowców przy ulicy Kanoniczej. I bracia Janicy, Jan Książek rok w rok, 8 grudnia stawali od 12 bądź 13, w różnych godzinach to było, przynajmniej za naszych kadencji.
Tak. Nie, no było to niezwykle poruszające, czasem w śniegu, czasem w deszczu, ale jakoś tak najczęściej chyba w słońcu, jak zapamiętałam.
Bardzo często zaczynałyśmy nasze spotkanie radiowe od tego, że dziś mamy wspaniałą pogodę, nie ma zbyt dużego mrozu.
I w sumie... To już jest archiwalne nagranie, które nasi poprzednicy będą na pewno wykorzystywać, żeby pisać historię radia i pisać historię Krikoteki.
Jedno jest pewne, ten 8 grudnia gdzieś mocno się w nas zakorzenił i już z częściowo młodym zespołem Krikoteki w ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że bardzo chcemy jakby tą tradycję podtrzymywać i właśnie projekty, które realizuje Kamil Kujtkowski w szatni są tego pokłosiem. Postanowiliśmy właśnie 8 grudnia oddawać miejsce, przestrzeń nie tylko Kantorowi, co czynimy cały czas, realizując różne jego wystawy, w tym przypominając wystawy w jego ostatniej pracowni, ale właśnie w szatni, w tej przestrzeni, w galerii szatnia oddajemy przestrzeń artystom z kręgu w różnych formułach. Mm-hmm. Zakładamy, że akurat tak nam się ułożyło, że w ubiegłym roku to była wystawa Teresy i Andrzeja Wełmińskich.
Ich performance happening.
Tak. Dziękuję, Kamilu. Dokładnie. Dopełnieniem był performance happening. I tutaj jakby ta nieoczywistość od razu gdzieś się pojawia, że mogą być to wystawy, a może będą to performance, może będą to happeningi, może to będą wystawy. Na pewno chcemy upamiętniać w tym dniu i pokazywać jeszcze i spotykać się z tymi, którzy kantora pamiętają i są w świetnej formie i wciąż z tą spuścizną pracują.
Tak, tak. A dzięki temu też udaje się robić wystawy twórcom, którzy może w sposób nieoczywisty z Krikoteką się kojarzą, czy z kręgiem Tadeusza Kantora. Pamiętam jedną z wystaw, która okazała się ostatnią wystawą jednego ze współpracowników Tadeusza Kantora 2-3 lata temu.
O Zbigniewie Gostomskim,
tak,
myślisz?
Tak, to była rzeczywiście faktycznie jego ostatnia wystawa. Okazało się takie trochę podsumowanie Ewry, całego życia, więc to bardzo ciekawe rzeczy, niejako pisane są przez los. Ale zanim przejdziemy do tego roku, jeszcze chciałam, Kamilu, korzystając właśnie z twojej obecności, bo jesteś no jednak z innego pokolenia niż my, no ja jeszcze pamiętam kantora przechodzącego przez rynek, więc miałam ten przywilej, że pamiętam go. Nie wiem, nie będę tutaj dziewczyn przepytywać, ale prawdopodobnie tylko gdzieś moja źrenica odbiła tę postać. Ty podchodzisz już zupełnie do tematu kantora i Krikoteki długo po jego odejściu. Jakie to jest doświadczenie? Bo właściwie mogłoby tak być, że to jest dla ciebie jeden z wielu artystów. Z jakiegoś powodu ten artysta stał się ważny w twojej praktyce.
Z bardzo prostego powodu, z powodu pracy w Krikotece w pierwszej kolejności.
No ale przecież nikt cię nie zmuszał do tej pracy.
No nie, ale...
jakiś wybór, prawda?
Ale to się stało przez lata, bo on nie był tak ważny, kiedy zaczynam pracować w Krikotece. Też trochę robiąc wtedy, prawie już 4 lata temu, trochę inne rzeczy. Ja pewnie wiele razy to powtarzałem, ale mam wrażenie, że dla mojego pokolenia, też artystów wizualnych, kantor ma status Joyce'a, że każdy go zna, nikt go nie przeczytał. I ja w Krikotece trochę zacząłem go czytać i wchłaniać w różny dziwny sposób i znajdować rzeczy, które się okazują interesujące wciąż i wciąż aktualne w różny sposób. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawe, że kantora ciągle można znajdywać gdzieś w różny, przedziwny sposób.
Tak, nie tylko nawet dosłownie, ale poprzez rozmaite gesty, strategie artystyczne.
Jego mit chociażby, tak. Wygląd. I tak, jest tego bardzo wiele.
No to tak, ta postać, którą pamiętam do dziś, przemierzającą bardzo szybkim krokiem rynek główny, lekko pochylona do przodu, lekko zgarbiona. Tak, no bo wtedy też bardzo już chorował. Dobrze, co w tym roku i dlaczego przyniosłaś na nasze spotkanie, to patrzę na Natalię Zarzecką, swoją pracę magisterską?
Zatem ten rok wokół mitu, o którym mówi Kamil, jest na wskroś włoski. Jest związany z Franco Leirą, producentem kantora, przyjacielem, od którego Krikoteka dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu, że w 2018 roku staliśmy się muzeum, pozyskaliśmy środki na to, aby zakupić i rozpocząć proces zakupów do naszej kolekcji nowych dzieł sztuki. I to jest gdzieś to clue naszego spotkania grudniowego i włoskiego tematu. A praca magisterska moja wzięła się stąd, że przygotowując się do naszego spotkania, potrzebowałam szybko przeglądnąć gdzieś zebrane materiały dotyczące Franca Leiry. A że dużo lat temu pisałam taką pracę.
Możesz podać jej tytuł?
Obecność polskiego artysty za granicą na podstawie działalności Tadeusza Kantora we Włoszech. Kraków 2001.
No. Szapoba. Nie po włosku, co prawda, wyrażam ten szacunek, ale omarz się należy za takie badania.
Ale powiem też, dlaczego wyciągnęłam tę pracę. Jeszcze z jednego powodu, ponieważ ja osobiście Franca Leirę poznałam właśnie przy okazji pracy nad tą pracą magisterską, ale my w Krakowie i większość z nas, nie wiem, czy Kamil może to pamiętać, pewnie tak, mieliśmy okazję dzięki właśnie Frankowi oglądać jedną z niezwykłych wystaw, jedną z najbardziej niezwykłych wystaw, jakie kiedykolwiek widziałam, będących homage dla Kantora. I była to wystawa Roberta Wilsona, która odbyła się w Krzysztoforach.
Tak, oczywiście.
I sprawcą tej wystawy, sprawcą wszystkiego, co było z tym związane, był właśnie Franco Leira, który po tym, jak Tadeusz Kantor odszedł i Teatr Krikot 2 przestał funkcjonować, rozpoczął z zupełnie nową firmą, którą założył, współpracę z tą, którą do dzisiaj prowadzi z Robertem Wilsonem. Stąd ta praca, bo tutaj mogłam sobie przypomnieć kilka faktów, o których faktycznie gdzieś na co dzień nie myślimy. I tak, to dla nas jest wielkie święto, że Franco do nas przyjechał, że Franco dzisiaj będzie z nami i jutro, i że przede wszystkim lokuje, i to jest bardzo ważne, swoją kolekcję zgromadzonych prac, o których najlepiej opowie Małgosia, pewnie chce i od zawsze mówił, że jego archiwum, jego prywatne zbiory uważa, że powinny znaleźć się w Krikotece, z którą związany jest tak naprawdę na stałe od 1985 roku, od kiedy współprodukował w zasadzie wszystkie spektakle Tadeusza Kantora, od Niech szczezną artyści do ostatnich spektakli. I co ważne, ma też na koncie swoim dwie niezwykłe współprace. Dla naszych pokoleń czytających Kantora z tekstów, chyba najważniejsze wydanie tekstów Kantora za jego życia. Po włosku najpierw, później po polsku, czyli Lekcje mediolańskie. To są właśnie pokłosia tego, co wspólnie z Frankiem Kantor realizował. Lekcje mediolańskie, czyli kilka tygodni zajęć w Scuola Dramatica d'Arte Dramatica w Mediolanie. I później pokazy spektaklu, który był wynikiem tych, powiedzielibyśmy dzisiaj, warsztatów, workshopów. Natomiast coś niezwykłego i jedna z najpiękniejszych i takich najbardziej wzruszających sytuacji, scen w twórczości Kantora, czyli Maszyna miłości i śmierci, którą Franco wyprodukował wspólnie z Muzeo delle Marionette z Palermo i które pokazywał w Kassel na Documenta. Także naprawdę...
No tak, dla świata sztuki to są najważniejsze tytuły, najważniejsze miejsca. Po prostu ten topowy obieg.
Tak, oczywiście Bob Wilson i to Memory Loss pierwotnie pokazywane było na Biennale w Wenecji. Zatem dokładnie, jakby to jest ten nieoczywisty, nieznany, niewidoczny trop, z którym faktycznie dzisiaj, jutro będziemy mieli do czynienia. I to, co najważniejsze, zakorzenienie w naszej kolekcji i jakby dla małej instytucji, która opiera się w małej w sensie kolekcji malarstwa i rysunków, która opiera się głównie na kolekcji obiektów, to jest wielkie wydarzenie.
To prawda i to jest fantastyczna wiadomość. Możemy bardzo krótko opowiedzieć, jak duży jest ten dar. No to może już przejdziemy teraz do tematu wystawy, czy zobaczymy w całości, czy zdecydowałaś, Małgorzato, o jakiejś selekcji. Mówiąc krótko, wystawa,
którą jutro otwieramy na Siennej, zatytułowana Milano, obraz i rysunki Tadeusza Kantora z archiwum Franca Leiry, to jest przede wszystkim ekspozycja naszego nowego nabytku, czyli obrazu Tadeusza Kantora z 1988 roku. Obraz nie posiada tytułu, natomiast przedstawia wizerunek dwóch tańczących kardynałów na czarnym, neutralnym tle. Są to postaci ze spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. Obraz ten jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o relację Tadeusza Kantora z Franco Leirą, ponieważ tak jak opowiadała Natalia, Franco Leira poprzez instytucję, którą założył, Centrum Poszukiwań Teatralnych Certe Artificio w Mediolanie, współpracował z Tadeuszem Kantorem przy powstawaniu kolejnych spektakli, poczynając od Niech szczezną artyści, poprzez Nigdy tu już nie powrócę, do ostatniego spektaklu Dziś są moje urodziny. I w trakcie, kiedy Kantor pracował nad spektaklem Nigdy tu już nie powrócę w Mediolanie, przypomnijmy, że spektakl ten miał premierę w Piccolo Teatro di Milano. Od marca do maja 1988 roku pracował, mieszkał w rezydencji Verdi, gdzie Franco Leira specjalnie na prośbę Tadeusza Kantora stworzył mu pracownię malarską, gdzie Kantor namalował swoją serię obrazów Cholernie spadam. Są to przepiękne, wielkogabaretowe obrazy przedstawiające wizerunek nagiego artysty spadającego nocą w stronę Wielopola Skrzyńskiego, miejscowości, z której wyszedł w świat, gdzie się urodził. I Kantor z wdzięczności za zorganizowanie tej pracowni malarskiej namalował ten obraz dla Franca Leiry i mu go podarował z dedykacją.
Tak, rozumiem, obraz wraca do Krakowa.
A obraz, no, przyjeżdża po raz pierwszy, ponieważ powstał powstał w Mediolanie, no, więc, więc niejako zmienia bardzo ważne swoje miejsce przechowywania. I towarzyszą jemu na wystawie rysunki z kolekcji Franka Leiry, które razem z Franco wybrałam z całego zespołu, około 50 rysunków, które Franco posiada w swojej kolekcji, aby tematycznie dopowiadały nasz nowy nabytek, obraz. Są to szkice do spektaklu Nigdy tu już nie powrócę, a takie szkice sytuacyjne, sceny w Piccolo Teatro di Milano. Jeden przedstawia scenę, która nie została zrealizowana w spektaklu, ponieważ jedną z koncepcji było usytuowanie widowni w półokręgu bezpośrednio na teatralnej scenie.
Taki rarytas teatrologiczny jeszcze na dodatek mamy tutaj. Mhm.
Tak jest. Wcześniej, dopóki nie znaliśmy tych rysunków, nie wiedzieliśmy rzeczywiście, że była to jedna z koncepcji Tadeusza Kantora. Pokazujemy także szkice malarskie, które nie dotyczą Nigdy tu już nie powrócę, natomiast są bezpośrednio związane z ostatnimi pracami malarskimi Kantora, w których pojawia się ta sama tematyka, co w spektaklu Nigdy tu już nie powrócę, czyli podsumowywanie życia i twórczości, taka specyficzna kondycja zagrożona artysty, który przeczuwa, że śmierć jest blisko.
Tak, szczególna godzina otwarcia tej wystawy. Mówiłaś, że ona trochę jest takim przypomnieniem tych rocznic, które się odbywały na Kanoniczej przez wiele lat, rocznic odejścia Tadeusza Kantora.
Tak, to otwieramy wystawę o 13:00, przypominając dla nas w tym momencie, to jest przypomnienie jakby tego upamiętnienia, które odbywało się przy Kanoniczej właśnie w południe, ale ja czytając właśnie tę pracę swoją, znalazłam taki ciekawy fragment w związku z tą godziną 13:00. Z którejś wspomnień, teraz nie chcę kartkować, wynika, że Tadeusz Kantor o 13:00 zakończył próbę, ostatnią próbę w Krzysztoforach, powiedział, że się źle czuje i poszedł do domu. Więc ja nie wiem, czy ta 13:00, którą celebrujemy my z powodu faktu, że zawsze odbywały się żywe pomniki, dla Janickich i dla Jasia książka nie była związana właśnie z tym, że o tej 13:00 Kantor wyszedł.
Mogło tak być. Raczej tutaj niewiele jest przypadków w twórczości Tadeusza Kantora. Tego już nie rozstrzygniemy. Na pewno tę wystawę Państwu rekomendujemy. Sam kolekcjoner i przyjaciel Tadeusza Kantora jest w Krakowie. Rozumiem, że będzie też obecny na wernisażu, a my jesteśmy obecni. Za chwilę współczesny artysta będzie obecny ze sprawą kuratora Kamila Kujtkowskiego i opowiemy po krótkiej przerwie o kolejnej ekspozycji przygotowanej z okazji kolejnej rocznicy śmierci Tadeusza Kantora.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj jesteśmy w Krikotece. Przygotowujemy się do jutrzejszych obchodów kolejnej rocznicy śmierci Tadeusza Kantora. Przypominamy Państwu, odszedł w 90 roku 8 grudnia, czyli to już będą 22 lata.
32.
No ładnie, arytmetyka się kłania.
Ale to jest kwestia pandemii.
Ale wszystkie egzaminy udało mi się zdać swego czasu, więc... Ach, 30 lat już nie ma Kantora. No to rzeczywiście ten widok Tadeusza Kantora przemierzającego rynek to już jest prawie archeologia. Dobrze, mamy nawiązanie do włoskich lat, od tego zaczęłyśmy dzisiejszą rozmowę, do włoskich lat Tadeusza Kantora, do tych spektakli, które tam produkował i tworzył, ale też pojawia się w Krikotece sztuka współczesna, to głównie ze sprawą Kamila Kujtkowskiego i wiem, ja mówię sztuka współczesna, a ty kiwasz głową, że coś źle mówię. To wszystko Państwu opowiedzmy.
No właśnie, no tak kiwam.
No bardziej współczesna niż twórczość Kantora z lat 80.
Bo tak w głowie się zastanawiałem nad tymi kategoriami różnymi. Współczesne, niewspółczesne, czy one są wciąż aktualne.
Chodzi o to, że to bardziej dziś, to jest, a Kantor to jednak nie żyje od 30
lat. Tak. Jest współczesne, bo powstaje teraz przez ciągle żyjącego i aktywnego twórcę.
Tak, i jednego z, moim zdaniem, z najciekawszych twórców z kręgu Tadeusza Kantora. Bo... Tego, który jednakowoż zupełnie wyzwolił się, mam wrażenie, z jego bezpośrednio formalnego wpływu.
Też tak myślę, dlatego też, że u Romana
nazwisko?
Siwulaka, którego wystawę Państwo będą mogli zobaczyć w czwartek od godziny 18, wystawa o tytule Zamalowanie, tak naprawdę Akademia Sztuk Pięknych była pierwsza, później pojawił się teatr, więc chyba gdzieś sztuka, sztuki wizualne, one są jego korzeniem i oczywiście gdzieś się rozwijały równolegle z twórczością teatralną. Ten wątek włoski u niego też jest, bo on z włoskimi teatrami był związany.
Oczywiście wtrącę się, żeby nie było.
Ale tu oddam pani profesor głos.
Franco Leira, czyli link między Romkiem a Frankiem jest też taki, że Franco poza Bobem Wilsonem i Cantorem również współpracował i reżyserował spektakle Moni Ovadi teatru, w którym występował Romek Siwulak. Tak. Dlatego Kamil pewnie o tym mówił, ale chciałam też tylko spoić te dwa wątki.
Słusznie, bardzo dziękujemy. To nie są oczywiste sprawy i pewnie panowie spotkają się z przyjemnością.
Tak jest.
Tak, natomiast wracamy do samej wystawy, która właśnie chyba nie jest bardzo teatralna, tak mi się wydaje, to Państwo zobaczą. I jeżeli ktoś chciałby znaleźć tam korzeni z Cantora, to mógłby, myślę, znaleźć coś, co jest asamblażami, ale tak naprawdę dla mnie już Romana Siwulaka to są takie obrazy instalacji, obrazy obiektu. To jest przekroczony asamblaż. Więc myślę, że to może być to takie wyzwolenie się z Cantora. Natomiast Roman Siwulak, co jest też bardzo ciekawe, sam będąc z wykształcenia grafikiem, myślę, że jest trochę takim malarzem z obsesją malarstwa. Mam nadzieję, że się nie obrazi mnie, być może nie słucha. Zresztą skoro wytrzymał pracę z kuratorem, a jak sam podkreślał, za jego czasów to tego zawodu to nawet nie było. I to jest w ogóle na dłuższe dyskusje. Ale na temat wielu rzeczy rozmawialiśmy i to jest też dla mnie ciekawe, bo ja sam jestem z malarzem z wykształcenia. Ostatnio zresztą u ciebie również tego coming outu publicznie dokonałem.
Tak, to było wstrząsające
myślę, dla wielu osób. Omdlenia były w mieście. Ale tu Roman spowodował, a ja od lat tego nie uprawiam w żaden sposób i Roman mnie spowodował do tego, że ja z powrotem na temat malarstwa musiałem się zacząć zastanawiać. I właśnie u Romana, on jest malarzem, który w jakiś niezwykły sposób jest owładnięty całą historią malarstwa. Do tego stopnia, że właśnie jego obrazy nie są moim zdaniem jak obklejone czymś, dlatego to nie są asamblaże. Z nich wydostaje się historia malarstwa w przeróżny sposób. Też bardzo dościpny niejednokrotnie. Przez to mamy do czynienia z wystawą, która jest którą rozsadzają tematy przeróżne. Od infantki przez pracownię Bouchera, po martwą maturę, po
czyli
samą pracownię malarstwa.
Trochę ikonograficznie do Cantora nawiązanie jest, skoro
oczywiście,
infantki.
Ale to jak sam mi Roman powiedział, to i Cantor do kogoś nawiązywał, bo infantka jest po prostu tak absolutnie archetypiczną już rzeczą, że jest z jakiegoś naszego po prostu korzenia malarskiego. I właśnie gdzieś Roman powiedział, że sam jako kurator zacząłem się nad tym takim rezerwuarem tych, w cudzysłowie, demonów przeszłości, tych takich u Romana trochę odwrotnie niż u Francisa Goi, kiedy rozum nie śpi, budzą się demony, bo nie pozwalają nam zapomnieć o tym, co było przed nami jako malarzowi w przypadku Romana. I to jest gdzieś właśnie wystawa o tym, która właśnie pokazuje o tym, że to przedwcześnie, wielokrotnie już ogłaszana w przeciągu zeszłego stulecia śmierć malarstwa nie nastąpiła. Natomiast nastąpiło jego ciągłe przewartościowanie i przebudowywanie się i walka z tym, co jest za nim, a jest już ponad 20 tysięcy lat historii, więc to jest bardzo dużo.
No, całkiem sporo. A zamalowanie, ten tytuł?
Zamalowanie, to była długa dyskusja, moja decyzja kuratorska i walka o to. Bo on ma dla mnie jakieś takie podwójne znaczenie. To w tym znaczeniu pozorem to jest zamalowanie. Zresztą mamy tam jeden obraz, który dotyczy zamalowania i jeden obiekt jest takim zamalowaniem się. To Państwo zobaczy, który jest trochę takim, właściwie już jest kompletnie obiektem i to jest trochę alter ego artysty, w którym on się sam zamalował. Natomiast to zamalowanie mnie to jest trochę jak takie zanurzenie się, czy bycie obudowanym właśnie całą tą tradycją malarstwa, jego historią, jego toposów, motywów, elementów i jak to przebudowywać. Ciągle z tą przeszłością, która jest za nami, nadal pracować jako twórca.
No ja mam wrażenie, że opowiadasz o jakiejś ogromnej wystawie, a to jest wystawa w szatni.
To jest ogromna wystawa.
Ale to jest ogromna wystawa.
To jest ogromna wystawa.
To jest ogromna wystawa.
Tak, pokazujemy, użyjmy jeszcze tego forma, pokazujemy 8, teraz dobrze pamiętam, one są tak rozrośnięte, właściwie 8 tak naprawdę bardzo dużych płócien, które są jeszcze w każdej z przestrzeni, więc ta przestrzeń jest, przestrzeń galerii szatni w Krikotece faktycznie wydaje się ogromna i bardzo nasycona.
To bardzo ciekawe, co mówisz, a jeszcze bardziej ciekawe jest to, co mówiłeś, kiedy państwo słuchali muzyki, a my w studiu szybko robiliśmy przegrupowanie i taki szkic naszej rozmowy, której państwo słuchają teraz. Mianowicie o tym, że właściwie ostatnio jako kurator bardzo intensywnie praktykujący, wszędzie te kantorowskie tropy spotykasz, a nawet jest ich coraz więcej, co
że chodzę jednak po mieście kantorze.
Tak, kantorzysz właśnie. Jest to ciekawe, intrygujące, bo był taki czas właśnie po śmierci kantora, kiedy się zastanawialiśmy, w jakim kierunku to pójdzie ta pamięć, a może no właśnie, różnie mogło być. Największe obawy były po prostu o jakieś takie gesty epigońskie, bo jednak to było bardzo silne, ciągle jest bardzo silne.
No. Ja być może je widzę, dlatego że siłą rzeczy, będąc w Krikotece, ja tym nasiankam i pewne rzeczy widzę, które są niewidoczne dla innych, ale ja myślę, że właśnie, bo najciekawsze są dla mnie te gesty, które są epigońskie, a one są najciekawsze, bo najczęściej wynikają z niepamięci, już niepamięci i z jakiegoś naturalnego. To jest może straszne powtórzenia albo znalezienie podobnego korzenia działania, że odkrywa się pewne rzeczy, które mi się udaje, mam to szczęście komuś pokazać, że wiesz, to jest gdzieś blisko temu. I to budzi czasami, najczęściej budzi, wow, faktycznie, to jest bardzo ciekawe. I myślę, tak. Te 32 lata może powodować faktycznie już takie oczyszczenie się właśnie z takich prostych, tanich gestów powtórzeń na rzecz znajdywania zupełnie innych tropów.
Esencji. Tak naprawdę. No. Jeszcze może na użytek, bardzo dziękuję, jutro jest wernisaż o 18:00 z kolei. Tak. Artysta będzie obecny, to także jest ważna informacja. Roman Siwulak pojawi się w Krikotece. Przypomnijmy może, co w galerii głównej, może nie wszyscy widzieli znakomitą wystawę, którą można oglądać, więc przy okazji celebrowania kantorowskich rocznicy warto tam zajrzeć do góry.
Szczególnie, tak, że na ten dzień 8 grudnia wiemy, że wiele osób przyzwyczajone jest z tego najbliższego kręgu Krikotece do tego, że właśnie imprezy zaczynają się o 13, a kończą o 20 którejś. I w ten sposób planowaliśmy cały ten dzień. Zatem o 13 otwieramy wystawę przy ulicy Siennej. W trakcie jej otwarcia, to też jeszcze chciałam dodać, dopełnimy zeszłorocznej gali związanej z 40-leciem i uhonorowaniem artystów, kuratorów, osób związanych z promowaniem twórczości Tadeusza Kantora, szeroko pojętym promowaniem. W ubiegłym roku był czas wręczania odznaczeń Gloria Artis i zasłużony dla kultury polskiej. Franco Lajra też dostał tę nagrodę w ubiegłym roku. Niestety nie mógł ze względu na pandemię z nami być i jutro w trakcie wernisażu o 13 zostanie wręczone właśnie to odznaczenie. Potem zapraszamy na Nadwiślańską właśnie do osobistego oprowadzania po wystawie osobiste kostiumy Tadeusza Kantora. Przypomnę, wystawy kostiumów, które lewitują, które dyskutują, które rozmawiają, których można dotykać. Mówię oczywiście o stole, który stoi pośrodku wystawy, zaprojektowanej w ten sposób i wymyślonej w ten sposób przez kuratorów, parę kuratorów, Justynę Droń i Bogdana Ręczyńskiego. Taki nieoczywisty tandem, podówczas nieoczywisty, a dzisiaj już jakby jak najbardziej normalny. Klasyka, w tym momencie to już jest klasyka, czyli połączenie zresztą też artystki, ale jednak pracującej jako edukatorka w Krikotece i aktora teatru Krikot 2, którzy wspólnie zaprosili do odkrywania tej drugiej części naszej kolekcji ponad 200 kostiumów, które prezentujemy na wystawie. I to właśnie ciekawe, można jutro przyjść i osobiście być oprowadzonym po tej wystawie w godzinach pomiędzy 14, 15 a 18. I co ciekawe, też postanowiliśmy pokazać film Krzysztofa Mikraszewskiego, który pokazywaliśmy niedawno. Pokazywaliśmy go w rocznicę kolejną premiery Umarłej Klasy, kiedy to promowaliśmy najnowsze wydawnictwo Krzysztofa Mikraszewskiego, Światowy żywot Umarłej Klasy. I wtedy to spotkanie było niezwykłe. Masa, tłum ludzi. Ciekawe spotkanie, bardzo żywe wspomnienia, w zasadzie bardzo długie. I mówię o tym długie z takiego punktu widzenia, że po całym spotkaniu przewidziana była projekcja filmu właśnie Krzysztofa Mikraszewskiego, a ponieważ samo spotkanie bardzo się przedłużyło, dzięki temu było wspaniałe i bardzo interesujące, to nie wszyscy mogli zobaczyć ten film, bo po prostu o 22 nie wszyscy mieli okazję już zostawać na dłużej. Zatem postanowiliśmy ten film jeszcze raz pokazać. To jest też już w tym momencie historyczny tak naprawdę film, mówiący o recepcji Kantora w 20 chyba lat po jego śmierci.
A mówiłam, 20 lat po śmierci.
Tak,
ta
więc
data się dzisiaj jakoś przyda.
Dokładnie, zatem to było jeszcze przed stuleciem, ale już ten film oglądamy z takiej perspektywy jako filmu, który już jest stary.
Historyczny.
Historyczny.
Tak, dobrze. No i widma wciąż na swoim miejscu, czyli wystawa główna. Tak, nie wiem, czy takiego słowa używacie.
Wystawa stałą, tak. Za ścianą nadal czeka na państwa wystawa Tadeusz Kantor Widma, która prezentuje obiekty teatralne z kolekcji Krikoteki, które mówią o trudnej przyszłości i o trudnej pamięci w twórczości Tadeusza Kantora, o przetwarzanych przez niego motywach odnoszących się do traum wojennych, do przeobrażeń polityczno-społecznych, do przesiedleń, do bardzo wielu aspektów, które dotyczą naszej historii powszechnej, a które Kantor obserwował i wykorzystywał niejako jako narzędzia w swojej twórczości teatralnej.
Tak, wspaniała wystawa, która w swojej strukturze, w swojej scenografii bardzo przypomina przedstawienie Tadeusza Kantora. Jest, jak myślę, taką też waszą kuratorską odpowiedzią na ten brak Kantora, jego nieobecność fizyczną jego teatru, bo to jednak było wyjątkowe przeżycie. Dzisiaj jest ono nierealne. Jednak wchodząc na wystawę, mam wrażenie, że ma się poczucie, że jest się w teatrze Tadeusza Kantora. To chyba jest bardzo wyjątkowe i to się udało.
Tak, doświadczenie teatralne Kantora jest już niedostępne dla nas, natomiast te obiekty, a także zapisy filmowe pozwalają nam bardzo silnie inspirować się teatrem Kantora i rzeczywiście na tej wystawie jest bardzo dużo gestów kuratorskich, które wynikają z takiego bardzo silnego przetworzenia twórczości Kantora i jego obiektów, ale nadal pozostając w inspiracji poprzez różnego rodzaju działania Kantora, które między innymi nie zostały zrealizowane. Mm-hmm. Stąd podest i zamienienie roli, kto jest obserwowany przez kogo na wystawie.
Tak.
To też oczywiście wątek mediolański. No to miała być pokaz mody
zamknij, w Mediolanie. Zamknij tę pracę magisterską, bo dzisiaj wszystko z Mediolanem nam się będzie kojarzyć, a jednak jesteśmy w Krakowie, no i to wszystko na szczęście, o czym rozmawiamy, dzieje się właśnie w Krakowie. Co ciekawe, wspomniałaś, dobrze, że przypomniałaś o wystawie kostiumów. Ten wątek kostiumu bardzo intensywnie też na widmach się pojawia. Mam wrażenie, że trochę widma antycypowały, że taka wystawa i taki temat również w Krikotece, co się pojawi. Taka instalacja, która zresztą nowo odwołuje się w ogóle do historii sztuki europejskiej przecież. Instalacja kostiumów.
Oczywiście, kiedy konstruowaliśmy wystawę widma, zakładaliśmy, że to w jaki sposób zaprezentujemy kostiumy teatralne, które wiszą, poruszają się delikatnie w przestrzeni wystawienniczej, że one będą w pewnym sensie nawiązujące, będą nawiązywały chociażby do twórczości Krystiana Boltańskiego, tak. Co tak samo wybrzmiewa w tekstach kuratorskich do wystawy kostiumów. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Kantor kształtował przestrzeń teatralną i jak bardzo wykorzystywał zjawisko przemieszczania się czy lewitowania, wydawało się to naturalnym rozwiązaniem, że te kostiumy w chmurze są zaprezentowane estetycznie w pewien sposób nawiązujący do twórczości Kantora, czy chociażby do Krystiana Boltańskiego, bardzo bliskiego artysty względem Kantora, a także, że poprzez ten gest kuratorski podwieszenia kostiumów także pokazujemy, jak bardzo ten temat, czy jak gdyby powłoka tych kostiumów, jak bardzo ona jest żyzna, jak wiele możemy z niej wydobyć poprzez specyficzne zamieszczenie w przestrzeni, jak gdyby podkreślić całą masę różnego rodzaju znaczeń odnoszących się do kostiumów, które na wystawie widma to są mundurami z I i II wojny światowej.
Tak, niezwykłe wrażenie robi ta sekwencja i ono jest spotęgowane już na wystawie za ścianą. Pamiętam nasze spotkanie przed wernisażem tej kostiumowej wystawy. Zastanawialiśmy się, czy to będzie także wystawa taka modelowa. To są ważne w tej chwili w muzeach tematy, choćby wystawa Kimon w Muzeum Manga, to również świadomie jest taka wystawa, która nawiązuje do historii mody. Pojawiły się influencerki, instagramerki, tiktokerzy.
Ja tam regularnie sobie robię zdjęcia, więc...
Poza Kamilem też pojawiły się, inni też się pojawiali. No, z pewnością zaistnieliśmy w tym...
alternatywnym obiegu,
alternatywnym,
tak?
Obiegu, dokładnie. Myślę tutaj, no, trudno nie wspomnieć spotkania z Karoliną Sulej, która jest również autorką tekstu do katalogu, który chociażby poprzez... No może to jest mniej modowy, no ale trochę, no nie no, modowy też,
jest,
oczywiście, jest, absolutnie. Więc jakby,
modowe, ja, tak,
więc jakby to tutaj do tego nawiążę. W trakcie otwarcia, w trakcie tanga, które tańczyliśmy na wystawie, tańczono na wystawie, pojawiły się też... osoby związane z światem mody.
No właśnie.
Modelki.
Chociaż trudno sobie zrobić tam selfie. Tak, muszę powiedzieć, jest to trudna
kształca. Trudna lustra.
Za dobrze ale stanąć.
Właśnie, akurat właśnie, na tango nie było, ale też odbywały się chyba performance Marcina Miętusa, które w ogóle dotyczy ubrania. No już pomijając to, że szczęśliwie pisał o tym Vogue, ale z tego, co wiem od naszego działu prawno emocji, to chyba na Instagramie jesteśmy regularnie oznaczani.
Tak,
no to ja mówię, chciałam usłyszeć.
Tak. Ja jako jakby już tutaj...
Możesz to tylko potwierdzić.
Tak. Tak, mogę to potwierdzić i poza Instagramem i TikTokami też potwierdzić obecność fizyczną osób, które później wrzucają te rzeczy na Insta.
Tak, tak, tak. Bo faktycznie, dobrze, że to zagaiłaś, bo faktycznie
bo to jest
tam
ważne,
wątków...
Możemy się trochę obrażać, że jakby innego porządku dotyczy nasza rozmowa, ale przecież dla dużej części świata to jest ważny temat, żeby zrobić dobre zdjęcie na wystawie.
Ale też gdyby się chciało rozbić kostiumy Kantora na absolutnie czynniki pierwsze modowe, to tam są niezwykłe tropy tego, co znajdowały się w tym samym czasie albo chwilę później na wybiegach. Tam znajdziemy i Balenciagę, i Andy Millimester i tak dalej. Kilka świetnych nazwisk, naprawdę.
Tadeusz Kantor. Szanowni Państwo, i dlatego dzisiaj się spotkaliśmy, dlatego przypominamy o kolejnej rocznicy śmierci Tadeusza Kantora. Jutro Klikoteka ten czas celebruje, a przy okazji dwie nowe wystawy, czyli coś, co my, widzowie, lubimy najbardziej. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Natalia Zarzecka, dyrektorka Klikoteki, Małgorzata Paluch-Cybulska, kuratorka wystawy w Galerii Pracowni Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej i Kamil Kujtkowski, czyli wystawa w szatni przy Nadwiślańskiej.
W Galerii Szatnia,
rzecz jasna. Przy Nadwiślańskiej, gdzie główna siedziba Klikoteki. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy
i zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.